Kontynuujemy nasze rozważanie drugiej księgi Samuela. Otwórzmy proszę ponownie rozdział 11. Będziemy czytali od pierwszego wiersza. Następnego roku, w czasie kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem. I ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu. I ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka. W zeszłym tygodniu przyglądaliśmy się tym pierwszym dwóm wierszom właściwie. Tak naprawdę głównie mówiliśmy o tym, co tutaj jest zapisane w drugim wierszu. Mówiliśmy o przyczynach, czy temu, co sprawiło, iż Dawid znalazł się w tym miejscu. Przez ponad 20 lat szatan przygotowywał zasadzkę na Dawida. Dawid jest w tym momencie mężczyzną w wieku około 50 lat, ale 20 lat wcześniej, około 20 lat wcześniej, zaczął mnożyć swoje żony. Gdzieś w tamtym czasie, jak wiemy, było to przyzwolone, wielu królów pogańskich to czyniło, chociaż prawo Boże nie zabraniało tego w sposób jednoznaczny, ostrzegało królów Izraela, aby tego nie czynili, aby nie mieli wielu żon. Dawid w całej swej miłości do Boga, w całym swym poświęceniu Bogu i w tych wielkich dziełach, które widzieliśmy, iż dokonywał w mocy Ducha Bożego, miał tę jedną rzecz w swoim życiu, co do której pozwolił sobie na pewne odstępstwo od Bożego serca. Znał historię stworzenia i wiedział, iż Bóg uczynił jednego mężczyznę i dla niego uczynił jedną kobietę. Nie cały harem kobiet, ale w Bożym zamyśle z tych dwoje, nie troje, nie czworo, nie pięcioro, ale tych dwoje miało być jednym. I Dawid znał ten Boży zamysł. Dawid wiedział, jakie jest Boże serce w tej relacji męża i żony. A jednak idąc za swoimi pasjami, idąc za swoimi pożądliwościami, idąc za zwierzęcym instynktem, moglibyśmy nawet powiedzieć, i za zwyczajami, które panowały wokół, mnożył żony. I tak jak ostatnio powiedzieliśmy, zgodnie z jego doświadczeniem i z doświadczeniem jego syna, który idąc w jego ślady miał nie tylko 7 żon, tak jak tutaj wydaje się, że Dawid miał, chociaż tak do końca nie wiemy, może miał ich więcej, ale jego syn poszedł tak daleko, iż miał 700 żon i 300 nałożnic i nadal nie był usatysfakcjonowany. I nadal pisze w swoim pamiętniku, iż to wszystko marność nad marnościami, gonitwa za wiatrem. Więc jeśli nie zaspokoi cię jedna, nie zaspokoi cię i 7, nie zaspokoi cię 700. Jakąkolwiek rzecz byś myślał, że cię zaspokoi, jeśli jest to wynikiem twoich pasji, twoich pożądliwości, wiedz, że jest to niezaspokojona żądza. I wielu, wielu ludzi się o tym przekonało. Wielu ludzi, którzy już nie wiedzieli, co robić w tej materii, wiemy, poszli w różnego rodzaju obłędne zboczenia. I temu nie ma końca. Ludzie w swym pragnieniu zaspokojenia nieokiełzanych pasji robią takie rzeczy, że nie godzi się o nich nawet publicznie mówić. Dawid gdzieś zagubił się, łagodnie rzecz ujmując, w tej materii i otworzył drogę, otworzył swoje serce na to, aby szatan mógł prowadzić go do coraz większego zniszczenia w jego charakterze, ale też prowadzić go do miejsca, w którym ta, jak do tej pory, akceptowalna przez naród i w jakiejś mierze, literalnie rzecz biorąc, nie będąca przekroczeniem Bożego prawa rzecz, stała się przyczynkiem jego strasznego upadku. I to, co myślę w tym wszystkim próbuję powiedzieć, to to, iż są kwestie, co do których może ktoś nam literalnie nie zarzuci, iż to, co robimy, jest złamaniem Bożego prawa. Iż to, co robimy, mieści się w tych kategoriach czegoś, co trudno jest nam ewidentnie nazwać złym i nieprawym. A jednak jest swego rodzaju otwarciem się na pewne niebezpieczeństwa duchowe. Jest pewnym otwarciem się na zagrożenia, które pewnego dnia mogą się objawić w takim, jak tutaj, upadku. I to może być długi proces. To niekoniecznie jest tak, że czegoś się dotykasz, coś robisz i to od razu musi cię zniszczyć. Wielu ludzi je byle jakie jedzenie i nie pada od razu trupem, tylko dlatego, że jedzą dużo słodkiego, czy dużo rzeczy z konserwantami, czy jakieś inne szkodliwe dla nas rzeczy. Czasami jest to proces wielu, wielu, wielu lat i nagle idziesz do lekarza i okazuje się, że jesteś chorym człowiekiem. I nagle okazuje się, że jesteś w miejscu, w którym już niejednokrotnie medycyna nie może ci pomóc. Ale był to długi, 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 długi proces. Wiele kroków prowadziło do tego miejsca, w którym wydawało się niejednokrotnie, że czujesz się dobrze, że wszystko jest z tobą w porządku, że nic złego się z tobą nie dzieje. Iluż to palaczy przez lata paliło papierosy i śmiało się z raka płuc. Ja tyle lat palę, mi nic nie jest, tamten umarł, nie palił, już dawno umarł, ale ze mną wszystko w porządku. Aż do dnia, kiedy dowiaduje się, że ma raka płuc i że jest to bezpośrednią przyczyną tego palenia przez długie lata. Dawid otworzył swoje życie na pewne duchowe zagrożenie, które przez lata wydawało się nie miało na niego wpływu. Widzieliśmy chociażby w poprzednich kilku rozdziałach te zacne postępowanie Dawida, szlachetne czyny wobec ludzi wokół, wobec samego Boga. Wydawało się, że wszystko jest w porządku w życiu Dawida. Aż do tego dnia, kiedy Dawid tak nisko upadł. I wielu ludzi popełnia błąd, myśląc właśnie, iż był to po prostu nieszczęśliwy wypadek, nie zauważając tych wszystkich innych rzeczy, które prowadziły do tego dnia. I wiedz, że diabeł i dzisiaj na ciebie i na mnie szykuje swoje zasadzki. Biblia mówi o zasadzkach diabelskich i my musimy mieć się na baczności, my musimy się strzec, aby nie wpaść w te diabelskie zasadzki, nie tolerować tych małych rzeczy, tych, chcemy je nazywać, niewinnych grzeszków, tych rzeczy, o których apostoł Paweł mówi, iż może nie są niezgodne z Bożym prawem, ale mogą cię zniewolić, ale nie są pożyteczne. To o tego typu rzeczach w tym momencie mówię, w naszym kontekście naszego chrześcijańskiego życia. Ktoś powie mi, czy telewizor w domu to grzech. Nie mogę powiedzieć, że to grzech. Telewizor z gruntu nie jest grzechem. To kawałek po prostu metalu i plastiku i szkła i czegoś tam jeszcze. A więc jak masz telewizor w domu, to trudno nazwać to grzechem. Ale ten telewizor może być dla niektórych tym, co prowadzi do grzechu. Dla mnie był. Ja wiem o tym, coś o tym świadczę. Przez lata grzeszyłem. Jako wierzący człowiek nieraz wracałem z nabożeństwa pełen radości, entuzjazmu, życia i wchodzę do domu, a tam babcia ogląda telewizję. I tak tylko przechodziłem i tak rzuciłem tylko okiem i się zatrzymałem w przedpokoju. I już za chwilę siedziałem na krześle i siedziałem i mówię, ale to złe, ale to niedobre. Ojejku, co oni tu pokazują? Sprawiedliwy taki byłem w sercu. Potępiałem te różne rzeczy, które tam widziałem. O, czasami nawet może odwróciłem głowę, już nie mogłem patrzeć. Ale jak przykuty do tego krzesła. I w końcu babcia wyłączyła telewizor i skończyło się. I wracałem do swojego pokoju i napróbowałem się modlić. I po prostu, o, takie błoto, takie, taki żal, co ja zrobiłem, po co ja to robiłem, po co ja tam siedziałem. Dopiero wtedy sobie uświadamiałem, że się skalałem, że zmarnowałem czas, że nie trzeba było stać w tym przedpokoju. Trzeba było szybko do pokoju iść swojego i wtedy się modlić, i wtedy wielbić Boga. I ileż tego typu sytuacji mógłbym wam mówić z własnego życia. Jestem pewien, że wielu z was mogłoby powiedzieć o swoich, gdzie coś, co z gruntu niekoniecznie jest złe, staje się źródłem zniewolenia, źródłem zła w naszym życiu. I przychodzi moment, kiedy coś się załamuje. Jakiś czas temu tutaj oglądaliśmy fragment wywiadu z pewnym w Stanach Zjednoczonych bardzo znanym człowiekiem, który pochodził z chrześcijańskiego domu, który jako chłopiec chodził z rodzicami na nabożeństwo, dobrze w szkole się uczył. Był człowiekiem, którego nikt nie podejrzewał, że w jego sercu rozgrywa się pewien dramat. Miał ukrytą miłość do pornografii. Na zewnątrz był miłym człowiekiem, sympatycznym, kulturalnym, grzecznym, dobrym pracownikiem. Nikt nie spodziewałby się, że ten człowiek jest gotów do zrobienia krzywdy drugiemu człowiekowi. A jednak przez lata kontynuowania, oglądania tych obrazów, tej przemocy, sięgania co do coraz mocniejszych wrażeń, szukania coraz silniejszych doznań, doszedł do miejsca, w którym zdecydował się zrobić to z obcą kobietą i napadł ją, i zgwałcił ją, i zaspokoił swoje fantazje i żądze, i zabił ją. Ale to nie wystarczyło. To mu tak posmakowało, że chciał to zrobić z kolejną, i kolejną, i kolejną, i kolejną. Jak znalazł się w więzieniu, przez 30 lat czekał na wyrok śmierci. W Stanach Zjednoczonych, to wiecie, trwa dosyć długo, zanim od wyroku jest wykonanie. Na wykonanie tego wyroku czekał przez długie lata i mówi, że poznał wielu, wielu, wielu więźniów, którzy mieli dokładnie ten sam problem, który on miał. Że nie był odosobnionym przypadkiem. Niemal mówi, w każdym przypadku, każdy zabójca, gwałciciel zaczynał od tego samego. Zaczynał od oglądania obrazków nagich kobiet. Oczywiście znajdą się przeciwnicy tego, którzy powiedzą, a nie, to tylko rozrywka, to tylko takich potrzeba mężczyzny. Cała masa różnych psychologów i innych, którzy tłumaczą i usprawiedliwiają tego typu rzeczy. Ale tutaj mamy świadectwo człowieka i świadectwo mnóstwa ludzi, nie jednego, ale wielu, którzy pokazują, jak otwarcie szatanowi furtki w tej kwestii może prowadzić do czynów, których człowiek na początku nawet nie wyobraża sobie, że mógłby do czegokolwiek takiego się posunąć. I kiedy James Dobson prowadził rozmowę z tym człowiekiem i to wszystko zostało zarejestrowane na taśmie, kiedy wyszedł z tego więzienia, ten człowiek nie chciał z nikim innym rozmawiać. Powiedział, chcę rozmawiać tylko z tym jednym chrześcijańskim kaznodzieją, psychologiem, którego znał. I poprosił tylko wywiad z nim, ekskluzywny wywiad. Stacje radiowe, stacje telewizyjne proponowały Dobsonowi, kiedy wyszedł z więzienia, ogromne pieniądze, żeby pozwolił im, żeby dał im to, sprzedał im tą kasetę z tym nagraniem. I Dobson powiedział, dam każdej stacji, która będzie chciała za darmo, pod jednym warunkiem, że puścicie ją w całości, że nic nie będziecie edytować, nic nie będziecie wycinać. I poszczególne stacje wyraziły na to zgodę, on przekazał im tą taśmę. Myślicie, że choćby jedna z nich puściła materiał w całości? Żadna. Wszystkie tak to pocięły, tak to poprzestawiały, tak to zaprezentowały, że wyszło zupełnie co innego niż miało miejsce. To jest diabelstwo, to jest uczciwość mediów, to jest uczciwość tego świata. Jest wielu ludzi, którzy nie chcą, żeby ktoś nawet podejrzewał, że grzech rodzi większy grzech, a ten grzech rodzi większy grzech, a ten rodzi jeszcze większy grzech. I że tak jak Słowo Boże mówi, grzech rodzi śmierć. Jest wielu ludzi, którzy zrobią wszystko, żeby nie dopuścić do publikacji tego typu materiałów, tego typu świadectw, tego typu dowodów, iż nasza zabawa z niewinnymi, wydawałoby się, grzechami może prowadzić do takich tragedii, może prowadzić do takich przestępstw. Dawid najwyraźniej też nie widział problemu z tym, co robił w swoim życiu, że mnożył swoje żony i być może nałożnice, aż do tego wieczoru, kiedy spacerował po dachu i zobaczył kąpiącą się piękną kobietę. Miał swoje żony, mógł zaspokoić swoje żądze, które pojawiły się w jego sercu, ale nie. Zatrzymał wzrok na tej pięknej kobiecie i w tym momencie już nie pamiętał o tych wszystkich innych, które rzekomo kochał, które też nie były brzydkie, ale chciał tej jednej. To nie było tak, iż ona przyszła do niego do pokoju i rozebrała się przed nim i złożyła mu jakąś propozycję. On jest na dachu, ona jest gdzieś tam, kąpie się, więc teraz trzeba to wszystko jakoś zaaranżować, trzeba to jakoś połączyć. Więc czytamy, że Dawid postanawia się czegoś o niej dowiedzieć. A więc widzimy, że to nie jest po prostu szedł, ktoś go, jakiś duch wykopał, on wpadł do dołu i oj, co się stało? Nie, nie, tutaj to wszystko się rozgrywa w czasie. Dawid ma czas, żeby troszkę ostygnąć, ma czas, żeby troszeczkę się zastanowić, co się dzieje, co on robi. Angażuje innych ludzi, żeby mu pomogli w zrealizowaniu tego pragnienia, które jest już w jego sercu. Posyła posłańców, aby dowiedzieć się czegoś o tej kobiecie. I dowiedział się. I dowiedział się takich rzeczy, które powinny go zmrozić. Dowiedział się takich rzeczy, które powinny go były od razu zatrzymać. Po pierwsze, czytamy, że dowiedział się, iż to Batrzeba, córka Eliama. Kim był Eliam? Jeśli będziecie czytali dalej tę księgę, zobaczycie, że Eliam był jednym z wielkich mężów Dawida, był jednym z generałów Dawida. To był ktoś, kogo Dawid osobiście znał i kto Dawidowi służył, kto Dawidowi podlegał. Kto teraz w imieniu Dawida i w imieniu narodu był na wojnie. Toczył walkę. A kto był ojcem Eliama? Zapamiętajcie tego człowieka, bo on się jeszcze pojawi. Będzie jedną z bardzo ważnych postaci w przyszłości w tej księdze. Ojcem Eliama był nie kto inny jak Achitofel, doradca Dawida. Człowiek, który jak czytamy w tamtych czasach, kiedy coś powiedział, było uznawane jak słowo Boga. To był taki człowiek. Dalej o tym będziemy czytali w tej księdze. Człowiek darzony takim poważaniem, takim szacunkiem, osobisty doradca Dawida. To był dziadek Batrzeby, Achitofel. I Dawid się dowiedział, kim jest ta kobieta. To jest wnuczka Achitofela, jego osobistego doradcy, niemal proroka Bożego. On nie był prorokiem, ale jego słowo było traktowane jak słowo proroka Bożego. I jest córką jednego z jego generałów, a więc już wiedział, że to nie jest byle kto. To jest kobieta ze szlachetnego rodu. Jest to osoba spokrewniona z jego bliskimi współpracownikami. Ale ta ostatnia informacja, która tu jest zapisana, powinna go zatrzymać. To jest żona. To nie jest panna, ale to jest żona Uriasza Chetejczyka. Konwertyty. Chetejczycy to byli ludzie z narodów, które Izrael wytępił z Kanaanu. Ale Uriasz, którego imię znaczy ogień Jahwe, był ewidentnie człowiekiem, który nawrócił się do Boga Izraela. Był człowiekiem, który stał się jednym z Izraelitów. Oddał swoje życie Bogu, tak jak potrafił w tamtych czasach. I wiernie służył Bogu. I dalsza część tego fragmentu pokazuje nam, że był to człowiek niezwykle szlachetnego charakteru. Dalsza część tego fragmentu pokazuje nam, że był to oddany, wierny sługa Dawida. Jeden z jego najlepszych żołnierzy. On też był w poczecie tych wielkich mężów walecznych, o których później czytamy w Księgach Kronik. I to jest jego żona. A więc znowu, żona człowieka, który teraz walczy, podczas gdy Dawid jest w domu. Walczy o Dawida, o jego kraj, walczy o jego życie. W imieniu króla toczy bój z przeciwnikami, z Aramejczykami. I tak naprawdę, kiedy czytamy to w języku hebrajskim, kiedy Dawid się dowiedział, iż to córka Eliama, słowo Eliam, to imię, znaczy Bóg narodu, Bóg ludu. A więc pomyślcie sobie, przychodzą, kto to, kim jest ta kobieta? I mówią, to córka Boga ludu. To żona płomienia Jahwe. To powinno cię powstrzymać, człowieku. To powinno cię, ojejku, co ja robię? Co się ze mną dzieje? Problem jest w tym, że w takich sytuacjach bardzo często człowiek przestaje myśleć, przestaje logicznie analizować to, co słyszy, to, co widzi. Emocje biorą górę. To pragnienie, ta pasja spełnienia, satysfakcji potrafi zaślepić człowieka i odebrać mu rozum. Bracia i siostry, emocje są bardzo złym doradcą. Kiedy jesteś czymś rozpalony, rozemocjonowany, muszę to mieć, muszę to kupić, już ta reklama cię po prostu zawiązała ci pętlę na szyi, już cię ciągnie do tego sklepu, już zobaczyłeś, już widzisz to, widziałeś u sąsiada, u sąsiadki, o, to takie fajne, i się rozpali, i emocje zaczynają działać. Albo ktoś ci obiecuje, że tak, jest wszakie, zyski z tego będą, to będziemy. Zatrzymaj się. Na litość boską, zatrzymaj się. Pomódl się, prześpij się, pomyśl, poradź się, zanim zrobisz jakiś krok, gdzie już nie będzie odwrotu. Jakże często działamy impulsywnie, jakże często działamy pobudzeni przez nasze emocje, pobudzeni przez nasze pragnienia, gdzieś zaczyna w nas działać ta adrenalina i po prostu gdzieś przestajemy myśleć. Normalnie, gdybyśmy siedzieli, ktoś by nam to przedstawił, jako gdzieś tam, wiecie, coś z boku, obiektywnie byśmy spojrzeli z boku, byśmy popukali się w głowę i powiedzieli, bez sensu, no. Jak można coś takiego robić? Ale kiedy rozapalimy się emocjonalnie, kiedy pozwolimy właśnie tym oderwanym od naszego myślenia elementom naszego człowieczeństwa działać i popychać nas do jakiegoś działania, jakże często robimy rzeczy, które później stajemy z boku i myślimy sobie, jak się to mogło stać? Jakże ja mogłem coś takiego zrobić? I Dawid tutaj, będąc tak ostrzeżony, będąc tak przy wierze przez Boga, napomniany, by się zatrzymać, czytamy, posłał gońców i kazał ją sprowadzić. Zobaczcie, Dawid nie boi się, aby inni ludzie wiedzieli o tym, co się dzieje. W tym momencie jacyś ludzie wiedzą, że Dawid zaprasza do pałacu Batrzebę. Ale Batrzeba nie chciała przyjść do niego. Opierała się, wezwała pomoc, żeby ktoś ją ratował, żeby jej nie ciągnęli do pałacu. Zadzwoniła do męża, że Dawid mnie wzywa do siebie, słuchaj, coś zrób z tym Dawidem. Tak było? Nie. No, zobaczcie, jak to jest ujęte. Czytamy, Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. A gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. Nie ma żadnej wzmianki, żadnej jakiejkolwiek sugestii, iż ona się opierała, iż ona próbowała mu powiedzieć, że to głupota, żeby się nie ważył na coś takiego. Tak jak ostatnio zauważyliśmy, to, że kąpała się w miejscu, w którym mogła być widziana z królewskiego pałacu, i to, że tutaj Słowo Boże nie rejestruje żadnej jakiejkolwiek wzmianki o jej oporze, wskazuje, iż była współuczestnikiem grzechu Dawida. Oczywiście mogę się mylić, tutaj Słowo Boże nigdy na niej nie kładzie takiej odpowiedzialności za to, co się stało, jak na Dawidzie. Oczywiście na nim spoczywa większa odpowiedzialność. Niemniej jednak, tak jak ostatnio zauważyliśmy, to ona stała się narzędziem szatana w tej pokusie i tutaj nie wydaje się, iż jest pomocna w powstrzymaniu Dawida przed popełnieniem tego przestępstwa. I tak jak ostatnio powiedzieliśmy, baczmy, bracia i siostry, aby nie być dla innych zgorszeniem. Tak jak Pan Jezus powiedział, zgorszenia wprawdzie muszą przyjść, ale biada, biada człowiekowi, przez którego zgorszenia przychodzą. Strzeżmy się, naprawdę pilnujmy się, by nie być dla nikogo zgorszeniem. Pan Jezus mówi, lepiej byłoby dla ciebie, niż miałbyś zgorszyć jednego z tych maluczkich, z tych najmniejszych. Lepiej by było dla ciebie, gdyby ci kamień młyński u szyi uwiązano i wrzucono cię do morza. To jest tak poważna sprawa, zgorszyć drugiego człowieka. Ja wiem, że w naszych kręgach to słowo gorszyć czasami jest bardzo nadużywane. Czasami komuś się nie podoba, że siostra ma umalowane usta i się mówi, że się gorszy. Albo że ma to czy tamto i się gorszy. I to czasami po prostu jest w ogóle niezrozumienie, co to znaczy zgorszyć. Po prostu ktoś mówi o tym, że coś mu się nie podoba, ale wiecie, chce tak brzmieć religijnie i mówi, że kogo to gorszy. A tak naprawdę wyraża swoją własną opinię i swój własny osąd w takim religijnym języku. Ale słowo gorszyć tak naprawdę biblijnie oznacza uczynić kogoś gorszym. Sprowadzić go na złą drogę. Sprawić, iż wpadnie w grzech. Więc nie mów mi, siostro, że ciebie sprowadza to do grzechu, że druga siostra ma pomalowane usta. To cię może denerwować, to cię może irytować, to cię może się nie podobać i możesz uważać, że to grzech, ale nie mów, że to cię gorszy, bo tutaj mylisz pojęcia. Tak na marginesie, tylko wyjaśniając nasze czasami takie bezmyślne używanie pewnych biblijnych terminów, nie rozumiejąc, co się za nimi kryje. Natomiast jest zgorszenie w tym świecie i wielu z nas, świadomie lub nieświadomie, staje się zgorszeniem. Ta kobieta przyszła do niego, obcował z nią, a właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Co mówi nam dwie rzeczy, tak jak ostatnio powiedzieliśmy. Po pierwsze, oznacza to, iż nie była w ciąży. Skoro była po swoim oczyszczeniu, to znaczy, że właśnie 2 tygodnie wcześniej mniej więcej miała miesiączkę, a więc nie była w ciąży. I druga rzecz, to właśnie w tym momencie, po tym oczyszczeniu, jest okres płodny u kobiety. I Biblia nie nadaremnie mówi o tym, że to właśnie było w tym momencie, kiedy była w takim okresie, kiedy mogła zajść w ciążę. Nie była w ciąży i była w okresie, w którym mogła zajść w ciążę. I spotkali się, nawet tutaj Biblia nie rozwodzi się na tym, co się działo, wiadomo, co się działo, kiedy się spotkali razem. Czytamy, że potem poszła, powróciła do swojego domu. I wydawałoby się, że nic wielkiego się nie stało. Po prostu zaspokoili swoje pragnienia, mieli fajny wieczór. A dzisiaj świat, wiecie, z różnych stron nam mówi, co jest nic wielkiego, tam przygoda miłosna, a taki tam o jakieś oderwanie od tej codzienności, takiej nudy małżeńskiej. A, takie bagatelizowanie, takie koloryzowanie, takie wiecie, coś takiego tam, coś, jakieś na boku coś tam było, nie? Różnie się to nazywa. Ale Biblia mówi, to cudzołóstwo. Wydarzyło się coś bardzo złego. Psalmista Izraela, człowiek, który stanął w imieniu Boga, kiedy cały Izrael drżał przed wielkim Goliatem, który stanął w imieniu Boga Izraela i pokonał Goliata. Człowiek, który przez lata cierpiał dla sprawiedliwości, nie chcąc podnieść rękę na obłąkanego króla, który chciał zgładzić go. Człowiek, który w swoim cierpieniu i w swoim bólu i w swojej miłości do Boga pisał pieśni, pisał psalmy, które były śpiewane w całym Izraelu. Człowiek, który odbudował kult prawdziwego Boga Jahwe, kiedy już został królem po tych latach udręki, po tych latach uciekania przed Saulem, zaczął robić przygotowania do budowy przybytku, domu pańskiego. To był wzór. To był człowiek, który był najlepszy w całym Izraelu w oczach wielu. To był pomazaniec Pana, to był człowiek, o którym sam Bóg powiedział, oto znalazłem Dawida, męża według mojego serca. To był taki człowiek, na którego wszyscy patrzyli, którego wszyscy podziwiali, którym cały naród pokładał nadzieję, który gdziekolwiek się obrócił, jak czytaliśmy, Pan dawał mu powodzenie. Używany przez Boga, obdarowany przez Boga, człowiek kochający Boga. I co teraz? Co teraz? Kiedy o tym wszyscy się dowiedzą. Co teraz? Jakie to będzie świadectwo? Jaka to będzie hańba? Nie chcę już mówić tego, co już powiedziałem do tej pory. O tym właśnie wniosku, który bezbożni wyciągają w takich sytuacjach i mówią, zobaczcie, to wszystko jedna wielka ściema. To hipokryci. To wszystko jest do luftu. To jest ich wiara. Proszę bardzo, tutaj śpiewa Bogu psalmy w świątyni, a tutaj co? Śpi z obcą żoną. A to nie koniec jeszcze tego, co on zamierza zrobić dalej. Ale popatrzmy, co tu się dzieje. Gdyby Dawid się zatrzymał tylko, gdyby tylko pomyślał o tym, co dalej? Co dalej? Nie spodziewali się, nie przewidzieli tego, że ona może począć. A wiersz 5 mówi, kobieta ta poczęła. I co teraz? Teraz mamy problem. Wcześniej było fajnie, wcześniej było przyjemnie, wcześniej nie braliśmy pod uwagę takiej sytuacji. Myśleliśmy, że będzie tylko fajnie i koniec. A teraz jest problem. Niedługo zacznie rosnąć brzuch i wszyscy zaczną patrzeć i mówią, jak to przecież Uriasza nie ma w domu. Skąd to się wzięło? Co to jest? A niektórzy posłańcy i inni, którzy mówili Dawidowi, kto to jest, zaczną wszystko łączyć, tak? Zaczną łączyć ze sobą te fakty. No, przecież Batrzeba była wezwana do Dawida na jakieś wieczorne spotkanko sam na sam. I zaczną się domyślać i zaczną krążyć plotki i wszystko się wyda. Co tu robić? Co tu robić? Kobieta ta poczęła, więc ona się wystraszyła i wysłała tej treści, do Dawida wiadomość tej treści, poczęłam, czyli zrób coś, no teraz coś zrób, no pomóż, no zobacz, mamy problem, jestem w ciąży. Iluż to młodych ludzi słyszało tę wieść, tak? Na dyskotece fajnie się bawili tego, coś tam wyszło, zaraz się tam szybko emocje rozgrzały, jakieś relacje się nawiązały i myśleli, to tylko dyskoteka, to tylko zabawa, to tylko chwila przyjemności. Aż do momentu, kiedy dziewczyna przychodzi i mówi, słuchaj, jestem w ciąży. To już wtedy mamy problem. No to mamy problem. Albo jak niektórzy mówią, to twój problem. A co mnie to obchodzi? A skąd ja wiem, że to moje? Może to tamtego, może to ty byłaś z różnymi. To po prostu wtedy dopiero się zaczyna życie. Tak? Wcześniej to była zabawa. Ale teraz coś z tym trzeba zrobić. Tak? I wiecie, co wielu dzisiaj robi w takich sytuacjach? Są kliniki, są miejsca, gdzie mówią, nie ma problemu, to tylko tkanka. Po prostu usuniemy kawałek tkanki i po problemie. Nie wiem, czy w tamtych czasach już wynaleziono takie metody i takie sposoby. Z tego, co wiem, to już nie jest to nowa rzecz, że już w starożytności znano takie sposoby. Ale Dawid nie zaczyna od takich rozwiązań. Dawid ma kolejną, pewnie nieprzespaną noc i myśli, teraz myśli, co z tym zrobić, tak? No i co powinien zrobić? Gdyby przyszedł do was wasz przyjaciel Dawid, powiedział, słuchajcie, mam taki problem, się wpakowałem, no, naprawdę nie chciałem, uwierz mi, no, po prostu jakoś tak ten jeden wieczór, po prostu głupota, no, jakoś ogarnęło mnie, narobiło się, no, weź coś doradź, weź pomóż, no, co mam zrobić teraz? Co byście poradzili Dawidowi? No, może powinienem tu skończyć to kazanie. Dać wam pomyśleć, co doradzić Dawidowi? Co ten biedaczysko ma zrobić? Biedaczysko, nie? Moglibyśmy tak się nad nim użalić. Oj, biedaku ty, no faktycznie, no się wpakowałeś, no. Jak mi cię szkoda. I tak jest, czasami wiecie, rozmawia się z wierzącymi ludźmi, jak zaczynają opowiadać o tym, przez co przechodzą i co mają, to naprawdę żal. Po prostu człowieka ogarnia, nieraz dzwoni do mnie jeden czy drugi, czy ja dzwonię, rozmawiamy i po prostu mówią mi o swoich problemach i gdzieś o swoich upadkach i jakichś tam zmaganiach życiowych. I tak po ludzku rzecz biorąc, naprawdę mówię, człowieku, tak ci współczuję ci, naprawdę to jest tragedia, co się dzieje. I tak my jako ludzie, to co tak myślimy, nie? Co my chcemy zrobić w takich sytuacjach? Najczęściej. Trzeba to jakoś tak pozamiatać, jakoś tak to, tak żeby to jakoś tak, jak najmniej szkody, żeby z tego było, nie? Nie lepiej, niech się nikt nie dowie, bo jak się dowiedzą, to będą gadać, tak dalej, a gadać. Tu mamy Izrael. Za takie przestępstwo, że mężczyzna śpi z kobietą, która nie jest jego żoną, a jest żoną drugiego, co jest? Jest śmierć, jest kara śmierci. Nagle Batrzeba zaczyna się bać o swoje własne życie i mówi, Dawid, ty tak samo jesteś w niebezpieczeństwie. Mogą nas ukamienować, jak się dowiedzą. Król! Wzór wiary, wzór religijny, wzór króla, zwycięzca, bohater. Taki człowiek, jak upadnie, to wiecie, jest wielu, którzy go rozszarpią na kawałki. Z przyjemnością. Kiedy zwykły człowiek upada, jest wielu, którzy się z tego cieszą, ale jak taki wysoko postawiony człowiek upada, to jest cała masa ludzi, którzy na tym chcą ubić interes. Jest cała masa, którzy chętnie to ubarwią, rozpublikują, zrobią z tego, co tylko będą chcieli. A więc co? Nasza tendencja jest taka, żeby sprawę zatuszować. Teraz musimy zadać sobie pytanie, tak byśmy doradzili Dawidowi? Trzeba jakoś pomyśleć, jak to zatuszować. Wiecie, Dawid nie musiał nikogo się radzić, żeby sam na ten pomysł wpaść. To jest w naturze człowieka, od samego początku. Kiedy Adam zgrzeszył w ogrodzie Eden, to jaka była jego pierwsza myśl? Jak to zatuszować? To nie ja, to ona. A ona co? To nie ja, to wąż. Zaczęli się chować przed Bogiem. I to jest nasza normalna reakcja, kiedy popadniemy w grzech. To jest nasza próba obrony siebie. To jest nasze najlepsze wyjście w naszym mniemaniu, żeby jakoś tak to załatwić, żeby nie było, chociaż jest. Zaczynamy kombinować, zaczynamy myśleć, jak to zrobić. I Dawid myśli, ale już dzisiaj na to nie mamy czasu, żeby zobaczyć na jego plany zatuszowania. Jeśli Bóg pozwoli, za tydzień do tego wrócimy. Ale chciałbym zatrzymać się i pozwolić wam jeszcze chwilkę się zastanowić. Co powinien Dawid był zrobić? Co powinien był zrobić? Co byście zrobili na jego miejscu? Siedząc tutaj w tym cieplutkim kościółku, nie mając za sobą takiego doświadczenia, takiego przeżycia, bo jak się już ma, to się inaczej myśli. Jak już się to zrobi, jak już się w to wlezie, wtedy zupełnie inaczej myślimy. Ale jeśli nie mamy za sobą takiego doświadczenia, jeśli dzisiaj sobie tutaj siedzimy i patrzymy na to z dystansu, widzimy tam biednego Dawida, który się upaprał, a my tacy święci, spokojni, czyści, nie mamy takich rzeczy na sumieniu, no to co tak sądzimy w naszej sprawiedliwości? Co powinniśmy uczynić? Widzicie, bracia, siostry, to co w takich sytuacjach zaczynamy myśleć, tego typu sytuacje zaczynamy gdzieś kalkulować, co się opłaca, co się nie opłaca, ile to będzie kosztowało, jakie tutaj będą konsekwencje takiego postępowania, czy takiego postępowania, to bardzo dużo o nas mówi. Bardzo dużo mówi o tym, co jest w naszych sercach, z czego jesteśmy zrobieni. Na pewno niewielu z nas miałoby odwagę, żeby doradzić Dawidowi to, co rzeczywiście powinien zrobić. Przyznać się. Wyznać swój grzech. Pokutować. I zdać się na Bożą łaskę, na Boże miłosierdzie i pozwolić Bogu wyciągnąć konsekwencje, jakiekolwiek Bóg uzna za słuszne. I bracia i siostry, musimy się tego nauczyć. Naprawdę musimy się tego uczyć, może tak to ujmę, bo może niektórzy z nas trochę to umieją lepiej, niektórzy gorzej. Ale musimy się tego uczyć wobec siebie samych i wobec naszych braci i sióstr. Bardzo często, kiedy przychodzi do nas brat i siostra, nie umiemy dać dobrej rady, biblijnej rady. Zaczynamy współczuć, zaczynamy rozumieć. No dobrze, to akurat nie jest dobra część. To jest dobry początek, żeby współczuć, żeby rozumieć, żeby przytulić, żeby jakoś okazać empatię, zrozumienie. To jest dobry początek, ale jeśli na tym się to wszystko kończy, jeśli dajemy im rady z naszego przewrotnego serca, które są zgodne z radami z ich przewrotnego serca, to nie różnimy się niczym od tego świata. Wielu w świecie robi dokładnie to samo. Możesz do nich iść, wypłakać się w ich ramię, przytulą cię, pogłaszczą cię, powiedzą ci dobre słowo, wszystko będzie dobrze, jakoś to się rozwiąże, pomyślimy, może znajdziemy jakieś rozwiązanie. Czy to jest droga dla nas? Czy w ten sposób rzeczywiście reprezentujemy Boga, pomagając naszym braciom i siostrom w potrzebach, którzy zgrzeszyli, którzy popełnili błędy? Czy nie jest miłością wezwać ich do stawienia czoła teraz temu, co się stało? To jest bardzo trudne. Wiecie, czasami siedzę w tym areszcie z tymi więźniami, oni mówią do mnie tak: Paweł, jak ja miałbym się nawrócić i powiedzieć wszystko, co ja zrobiłem, to ja jeszcze 2 razy tyle wyroku dostanę, albo 3 razy tyle. No i ty oczekujesz, że ja się mam do wszystkiego przyznać? No i co ja mam im powiedzieć? No nie, nie przyznawaj się. No rozumiem cię, ten wyrok już masz taki duży, wystarczy ci, dobra, nic nie mów tam, kłam dalej. Brnij na kolejnych rozprawach w kłamstwo. Tak mam powiedzieć? To będzie po ludzku, no to on tego oczekuje, tak, że ja go zrozumiem, że mu będę współczuł i że mu nie każę teraz samobójstwa popełnić, tak? Tak w pewnym sensie takiego, wiecie, no, że teraz on będzie 3 razy tyle siedział w więzieniu. Chyba nie z takim Jezusem do niego przychodzę, który od niego czegoś takiego oczekuje. Chyba przychodzę z takim Jezusem, który chce mu pomóc wyjść z więzienia, tak? Tego się oczekuje, że takiego Jezusa ludziom przyniesiemy, który po prostu ci się pomoże wykaraskać z twoich problemów, z tego, z czym ty się zmagasz, a nie Jezusa, który ci powie sprawiedliwość najpierw. Najpierw Królestwo Boże. Najpierw to, co prawdziwe. Prawda. Sprawiedliwość. Uczciwość. Zaparcie się samego siebie. Gotowość, by cierpieć. Gotowość, by umrzeć. Myślicie, że ludzie chcą słuchać takiej Ewangelii? Że o takim Jezusie chcą słyszeć? Że takiego Jezusa potrzebują? Zastanówmy się nad tym, bracia, siostry. Pomyślmy o tym. Oczywiście musimy to w pierwszej kolejności wziąć do siebie samych, tak? Czy takiego Jezusa my chcemy mieć? Czy za takim Jezusem my idziemy? Czy idziemy za takim Jezusem, który właśnie ma nam wszystko pomóc, we wszystkim nas zrozumieć i do którego możemy się wypłakać i tak dalej. I on nas zrozumie, on wie, żeśmy tacy biedni i słabi, namąciliśmy i teraz no, jakoś niech to tam pomoże nam załatwić. Czy chcemy przyjść do Jezusa i powiedzieć: jestem gotów oddać Ci wszystko, Panie, cokolwiek to będzie mnie kosztować. Chcę za Tobą iść na całego, choćbym miał całe życie przesiedzieć w więzieniu, choćbym miał umrzeć, choćbym miał stracić pracę, choćby się mieli ze mnie bracia i siostry wstydzić i wyprzeć mnie, ale chcę Ciebie. Chcę mieć czyste serce przed Tobą, chcę być blisko Ciebie. Chcę, żebyś Ty mnie przyjął, kiedy stanę przed Tobą. Nie chcę być obłudnikiem, nie chcę być oszustem. Nie chcę być człowiekiem, który stanie kiedyś przed Tobą i usłyszy: idź precz ode mnie, który czyniłeś nieprawość. Musimy, bracia, siostry, o tym pomyśleć. I ta sytuacja, wierzę, jest spisana w Bożym Słowie, aby nas zmusić do tego typu refleksji. Co zrobić w takich sytuacjach? Co zrobić w sytuacji, kiedy nabroiliśmy, zgrzeszyliśmy? Co zrobić? Jaką obrać drogę? Chcesz obrać drogę Dawida, który jest człowiekiem, który kocha Boga, ale zobaczcie, co potrafi zrobić. Potrafi tak kombinować, tak lawirować, tak starać się zakrywać grzech i dopuszczać się kolejnych grzechów, i dopuszczać się kolejnych grzechów i kolejnych, bo tak to działa. Jak chcesz zakryć grzech, czymś innym niż krwią Jezusa Chrystusa przez przyznanie się do Niego i wyznanie swojego grzechu i odwrócenie się od Niego, to będziesz Go zakrywał kolejnymi grzechami, kolejnymi kłamstwami, kolejnymi kombinacjami i będziesz się pogrążał i pogrążał i pogrążał bez końca. Aż zatwardzisz swoje serce, zatwardzisz swoje sumienie i znajdziesz się w miejscu, z którego już nie ma odwrotu, z którego już nie ma nawet pokuty. Biblia mówi o takim miejscu. Mówi o takim grzechu, z którego już jest tylko śmierć. Gdzie już nie ma przebaczenia, nie ma odpuszczenia, nie ma ofiary za grzech, nie ma nic. Jest tylko straszne oczekiwanie sądu Bożego i kary Bożej. I abyśmy, bracia, siostry, nie ważyli się nawet myśleć, że to jest jakakolwiek alternatywa, ale żebyśmy wzięli sobie do serca to, co tutaj jest napisane i to, do czego w końcu Dawid z łaski Bożej doszedł, kiedy powiedział: zgrzeszyłem przeciwko Tobie, Boże mój, zgrzeszyłem, strasznie zgrzeszyłem. I zaczął pokutować i doświadczył Bożego przebaczenia i doświadczył Bożej odnowy i z łaski Bożej zachował życie. Ale nawet gdyby miał je stracić, to byłoby to lepsze niż kontynuowanie na tej drodze kombinowania i próby zakrywania swojego grzechu i duchowej śmierci, kiedy na zewnątrz wszyscy myśleli nadal, że to ten wspaniały Dawid, ten wspaniały psalmista, ten przywódca duchowy i ten nie wiadomo kto. Powstańmy proszę do modlitwy. Panie Boże, pomóż nam, prosimy, właściwie z Twoją pomocą zadać sobie te pytania i właściwie szczerze na nie odpowiedzieć. Czy jest w naszym życiu jakaś furtka, przez którą diabeł może sączyć swoją truciznę do naszego życia? Czy są rzeczy, które może nikt nam nie jest w stanie dowieść, iż są złe? Nie ma wersetu biblijnego, nie ma niezbitych dowodów, że jest to coś, co obraża Boga, krzywdzi nas, krzywdzi innych. Ale gdzieś jest w tym jakiś element ciemności, jest w tym element niebezpieczeństwa, jest w tym element zagrożenia, jest w tym element czegoś, co nas w jakiś sposób zniewala, czegoś, co w jakiś sposób staje się przyczynkiem jakiegoś grzechu w naszym życiu, staje się przyczynkiem jakiejś naszej moralnej słabości, gdzieś pozwala odciągać nas od Boga, czy zniekształcać Boga, czy staje się jakimś narzędziem zniszczenia w naszym życiu, czy w życiu ludzi wokół nas. Panie, prosimy, byś dał nam tę łaskę, by na to spojrzeć z Twojej perspektywy. Prosimy, pomóż nam, bo jakże często w naszym słabym ludzkim postrzeganiu rzeczywistości mylimy się, jakże często sami siebie przekonywujemy i gdzieś nakłaniamy nasze serca ku temu, co nam pasuje, co nam odpowiada, czego chcemy bronić, za czym chcemy stać, co chcemy po prostu robić, bo to lubimy, bo jakieś z tego mamy przyjemności, czy cokolwiek, co wydaje nam się być wartościowe, a gdzieś zatykamy nasze uszy na te sygnały, na te głosy, na te ostrzeżenia, iż jest to coś, co może być narzędziem diabła. Daj nam, Panie, łaskę, by to rozumieć. Daj nam łaskę, by trzeźwo myśleć, by nie pozwolić tym naszym pasjom, tym naszym emocjom, tym naszym różnym ludzkim pragnieniom i pożądliwościom dyktować naszych działań, naszych decyzji. Prosimy o Twą pomoc, Panie. Wiesz, jak słabi jesteśmy, wiesz, jak ułomni jesteśmy, wiesz, jak łatwo nam jest dać się ponieść tym różnym rzeczom i odstąpić od Twego słowa. Jeśli Dawid, taki człowiek, z takimi przeżyciami, z takim charakterem dał się uwieść i my jesteśmy w tym niebezpieczeństwie. Pomóż nam, Panie. Prosimy, pomóż nam. Potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twojej pomocy każdego jednego dnia, tej mądrości z góry, by mieć mądre serca, umieć odróżnić to, co jest cenne, co jest czyste, co jest chwalebne, od tego, co ma tylko pozór dobroci, tego, co się świeci, ale nie jest złotem. Pomóż nam, Panie. Potrzebujemy tego ducha mądrości, ducha rozróżnienia w tym świecie i dzisiaj nawet w Kościele, w którym tak wiele rzeczy gdzieś się zaciera. Człowiek często nie wie, gdzie jest racja, co jest właściwe, co nie jest. Jest tyle zamętu, jest tyle niejasności. Pomóż nam, Panie, prosimy Twoją mądrość, o Twoją pomoc. I daj tę łaskę, kiedy przejrzymy na oczy, kiedy w taki czy w inny sposób pokażesz nam, iż zbłądziliśmy, iż zgrzeszyliśmy, iż upadliśmy. Obyśmy mieli tę łaskę pokuty, obyśmy mieli tę łaskę upamiętania, wyznania naszego grzechu, przyznania się do tego, co źle zrobiliśmy i gotowości, by ponieść konsekwencje. Dziękujemy, Panie, że jesteś gotów nam przebaczyć, jesteś gotów nas odnowić, jesteś gotów nas oczyścić, jeśli wyznajemy nasze grzechy, jesteś sprawiedliwy i obiecujesz przebaczenie, obiecujesz oczyszczenie i daj, byśmy tego pragnęli w naszym życiu, czystego serca, bliskości z Tobą. Twojej aprobaty. Przed Tobą niczego nie ukryjemy, Ciebie nie okłamiemy. Pomóż nam, drogi Panie, pomóż nam wejrzeć w te lekcje, które płyną dla nas z tego fragmentu słowa. Daj nam o nich rozmyślać, daj nam o nich właściwie rozmawiać, aby to, czego uczysz nas, pozostało w naszym życiu ku naszemu zbawieniu i też ku wzajemnej posłudze jedni drugim, kiedy widzimy brata, siostrę w potrzebie, byśmy umieli dobrze doradzić, prawdziwie tak jak Ty byś nam doradził. Pomóż nam w tym, Panie, prosimy, potrzebujemy Ciebie. Amen.